Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudato si. Pochwalony bądź, Panie mój. To nasze lipcowe modlitewne u świętego Józefa spotkanie na progu wakacji właśnie chcemy wypełnić takim pochwalnym hymnem. To, co jest jakby wprowadzeniem w drugą część naszego spotkania, to piękny psalm 8. Znamy go. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię. Jak to się dzieje, że nas tak pięknie stworzyłeś, wszystko wokół i człowieka tak wynosisz, że się tak troszczysz. Chcemy wsłuchać się, można by powiedzieć, w głos dwóch papieży. Może to dwóch głos, a może to jeden głos. Ewangelia życia i stworzenia. Takie jest hasło naszego spotkania. A pretekstem takim bezpośrednim do podjęcia takiego tematu jest piękny dar, jaki Kościół otrzymuje, świat właściwie otrzymuje od Ojca Świętego Franciszka. To encyklika, która dopiero co się ukazała. Różnie się o niej mówiło, różnie się ją zapowiadało, różnie się ją komentuje, a my chcemy wsłuchać się w głos kogoś, kto czuje bardzo dobrze treść zawartą w tej encyklice. Cieszę się, że jest z nami nasz gość, przyjechał z Krakowa, ojciec dr Stanisław Jaromi. Wielkie brawa, szczęść Boże. Od lat jest znaną twarzą, kiedy pojawia się temat ekologii, właśnie chrześcijańskiej, katolickiej, tak rozszerzamy czasem to określenie, to często wskazuje się na ojca Stanisława, ale teraz w ostatnich tygodniach jest twarzą w mediach. Tym razem pojawia się tutaj u nas, u świętego Józefa i w radiu oczywiście jego głos, Radiu Maryja, w Radiu Rodzina, no i twarz w telewizji Trwam. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest człowiekiem od lat zaangażowanym w promocję takich właściwych spojrzeń na dzieło stworzenia. Ekologia właśnie w tym wydaniu chrześcijańskim to jest to, co promuje i pięknie o tym i kompetentnie o tym mówi. Ma wiele funkcji także w ramach swojego zakonu, do którego należy. Pozdrawiamy franciszkanów wszystkich, ale konwentualnych zwłaszcza. Mamy też w Kaliszu, więc kłaniamy się temu naszemu klasztorowi, ale krakowski też pozdrawiamy. Żartujemy trochę z ojcem, bo ojciec kilka dni temu obchodził 25-lecie swojego kapłaństwa. Najlepsze życzenia, ojcze. Cieszymy się tym kapłaństwem. I mówi ojciec Stanisław, że encyklika jest uzgodnionym z papieżem prezentem na jego jubileusz srebrny kapłański, więc papież takie prezenty robi takim ekologom, jak tutaj u nas z nami jest ojciec Stanisław. Jest też wykładowcą filozofii przyrody, ma kontakt z wieloma ludźmi, z klerykami, po prostu. Ojcze, jak to się stało, ta encyklika? Można by powiedzieć, że w jakby takim spojrzeniu pierwszym można by powiedzieć o ekskluzywnym temacie albo zagadnienie dosyć ekskluzywne, a wzbudziła tyle emocji, tak bardzo rozbudziła zainteresowanie. W Polsce też pojawiły się pewne kontrowersje. Z czego to wynika? Niech ojciec taki pierwszy rzut nam da, jaka jest ta właśnie ta encyklika w wymiarze tego, co nam powiedziano, a jak jest naprawdę?
Bardzo, bardzo dziękuję za tak miłe powitanie. Dziękuję księdzu Leszkowi za te miłe słowa. Moi drodzy, nie ja chcę być tutaj bohaterem. Cieszę się, że mogę być tutaj w Kaliszu, w tym polskim domu, sanktuarium świętego Józefa. I mówić o nauczaniu Kościoła, właśnie o tej encyklice, która nosi franciszkański tytuł Laudato Si. Podkreślam, że cieszę się, że jestem w polskim domu świętego Józefa, bo papież tę encyklikę nazwał w trosce o dom, o nasz wspólny dom. Czym ona zatem jest? Jest oczywiście dokumentem adresowanym do każdego z nas. Papież pięknie mówi, pisze list do wszystkich ludzi dobrej woli. Dobrej woli, czyli do tych, którzy chcą rozmawiać, którzy chcą podjąć ze mną dialog, którzy chcą myśleć o dobru wspólnym. Zaczyna się hymnem stworzenia świętego Franciszka. Laudato si, mi Signore, proszę zauważyć, papież zrywa z łacińską nazwą encykliki, by dosłownie zacytować ten pochodzący z 1224 hymn stworzenia świętego Franciszka z Asyżu. To jest język starowłoski tutaj zacytowany. A papież kończy ten wspaniały tekst swoją modlitwą, swoim hymnem stworzenia. Zatem możemy powiedzieć, że jest to próba zaproszenia nas do śpiewania dzisiaj, w XXI wieku, owej pieśni stworzeń, którą kiedyś śpiewali psalmiści. Słyszeliśmy przed chwilą piękny psalm 8, którą w XIII wieku śpiewał brat Franciszek, a którą my dziś wszyscy możemy śpiewać. Zatem skąd te wszystkie opinie, różne opinie komentatorów, różne głosy, czasami kontrowersyjne? Odpowiem tak. Chcę wam zaproponować pracę z wyobraźnią. Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Jest ciężko chory człowiek. Wokół niego gromadzą się lekarze, pielęgniarki, rodzina, znajomi. Wszyscy z powagą kiwają głowami. Lekarze mówią, że robią to, co możliwe, ale sytuacja jest bardzo poważna. Rodzina zapewnia, że zrobiła wszystkie potrzebne sprawunki. Ktoś ze znajomych dodaje nawet, że dali nam mszę świętą w intencji chorego. Nagle słychać, przecież można go wyleczyć. To głos mocny, ale gdzieś z boku. Mówi poważny, starszy pan, przypominający lekarza, ale jakiś obcy, inny. Mówi, mamy wszystkie potrzebne środki, całą aparaturę medyczną, potrzebną do postawienia właściwej diagnozy. Możemy wspólnie sprawić, aby pacjent wyzdrowiał. Musimy tylko bardzo tego chcieć i poważnie się zaangażować. No i tu, wiadomo, zaczyna się debata. Skąd taki optymizm? Przecież naukowe badania mówią, że sytuacja jest skomplikowana, że liczni eksperci mają zastrzeżenia co do tej diagnozy. Ktoś z rodziny mówi o zbędnym ryzyku, bo oni przecież czuwają i wspierają chorego. Jeden ze znajomych mocno mówi, tu czuję brak zaufania do Pana Boga, bo przecież każde cierpienie jest po coś. A chory człowiek? A chory człowiek leży po środku i nic z tego nie rozumie. Przysłuchuje się tym wszystkim rozmowom, tej całej debacie, o czym oni mówią. Dlaczego odrzucają ten projekt terapii, który może go uzdrowić? Dlaczego ten dobry głos jest krytykowany i odrzucany? Dlaczego jego nikt nie pyta o zdanie? Mówię ten przykład, bo wydaje mi się, że on idealnie pokazuje to, co się teraz dzieje po ukazaniu papieskiej encykliki Laudato Si. Ta cała debata, ta cała dyskusja właśnie jest tego typu. Bo czy ktoś w ogóle kwestionuje tezę, że świat współczesny jest chory, że zżerają go różne patologie, że zatruwają rozmaite toksyny, że jest pełen nierówności, niesprawiedliwości, że niszczy go agresja, że niszczy go niemoralność, że niszczą go liczne wojny i konflikty. Przecież wielokrotnie mówi o tym Kościół i Ojciec Święty. Mówił o tym święty Jan Paweł II. Mówił papież Benedykt, a teraz mocno wyraża to papież Franciszek. Ale oni nie tylko stawiają mocne diagnozy. Mówią, możemy to zmienić. Możemy uzdrowić ten świat. Możemy sprawić, że będzie on lepszy, sprawiedliwszy, bardziej gościnny dla nas i dla wszystkich mieszkańców naszej wspaniałej planety. Że on będzie bardziej Boży. Że będzie szczęśliwym domem dla każdego, a nie tylko dla najbogatszych elit, które tak często marnotrawią zasoby ziemi przeznaczone dla wszystkich. Zatem ta encyklika to kolejny głos w trosce o życie, w trosce o życie świata, w trosce o życie nas wszystkich. To kolejny odcinek nauczania Kościoła, który rozpoczął Jan Paweł II, tworząc Ewangelię życia i hasło cywilizacji, miłości i pokoju.
Ewangelia życia i stworzenia. Ktoś mógłby powiedzieć, pojawił się dokument, wykorzystują w Kaliszu dla dobrego tematu, właśnie tę okoliczność jakby przypadkową. Nie, to co ojciec powiedział, wskazuje już, że to jest dokument troski o życie, że to jest to, co jest w centrum tych naszych tutaj spotkań. Modlimy się za rodziny i w intencji życia. Moja lektura tej encykliki potwierdza to. Ja po prostu jestem przekonany, że tam jest bardzo wiele tez, podpowiedzi, które mówią rodzinie, jak ma się zatroszczyć o życie. To wyjdzie. Ojcze, kilkanaście minut do dyspozycji. Niech nam ojciec powie o tym, co najistotniejsze. Rzucił nam ojciec to pierwsze istotne światło. A teraz, jakie najważniejsze treści zawarte są w encyklice Laudato Si?
No niezwykle trudne zadanie, bowiem prawie 150, ponad 150 stron tekstu w polskim wydaniu, 245 punktów. Pierwsze, co właśnie warto powiedzieć i zalecić, czytajmy papieża. Niekoniecznie tych wszystkich komentatorów, często samozwańczych, ale czytajmy to, co Kościół mówi. Ten tekst jest od 2 tygodni z nami. Jest również wydany w języku polskim. Jak zatem go streścić w te kilka minut? 6 rozdziałów. Pierwsze zadaje pytanie, co się dzieje w naszym wspólnym domu, czyli w tej rodzinie, w najszerszym tego pojęciu, jak to jest możliwe. I tu daje, jak już mówią ci naprawdę dobrzy komentatorzy, niezwykle pełną i kompetentną syntezę problemów świata, w tym również problemów ekologicznych. Ale dając taką syntezę, odważa się również dać tam punkt o słabości reakcji. Być może warto zacytować tutaj kilka zdań z tego właśnie punktu 53. Takie sytuacje powodują jęki siostry ziemi, łączące się z jękami porzuconych świata, ze skargą żądających od nas innej drogi, pisze Ojciec Święty. Nigdy nie traktowaliśmy tak źle i nie okaleczyliśmy tak naszego wspólnego domu, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich 2 stuleci. A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i głębi. No i pisze, dlaczego nam się to nie udaje. Dlaczego właśnie mając wszystkie środki, wszystkie narzędzia, no właśnie jak wokół tego pacjenta, wszystkie możliwości i swoją kreatywność i środki naukowe, techniczne, technologiczne, nie radzimy sobie z tym wszystkim. Dlaczego ta reakcja taka jest słaba? Dlaczego zgadzamy się na te wszystkie pęknięcia, choroby i patologie? Ale w szczególny sposób papież tu podkreśla no, to, co chyba dobrze znamy, no, słabość polityki, zwłaszcza polityki międzynarodowej. Mówi o niepowodzeniach tych wszystkich wielkich, kosztownych szczytów. Mówi, jak często owa polityka jest podporządkowana technologii i finansom. Jak wiele jest tu interesów partykularnych i manipulowania informacją. Wskazuje nadziejące się na naszych oczach scenariusze. Scenariusze nowych wojen, które nie tylko nic nie załatwiają, ale niszczą wszystko. Podkreśla, że degradacja środowiska przyrodniczego i ludzkiego oraz degradacja etyczna są ze sobą ściśle powiązane. I zadaje odważne pytanie. Dlaczego usiłuje się dziś zachować władzę, która okazała się niezdolna do interweniowania, gdy było to naglące i konieczne? To pytanie i my sobie zadajemy. Ale są i inne pytania. Są tacy, którzy twierdzą, że papież, podejmując tak rozległą tematykę i ekologiczne, i polityczne, i gospodarcze, i energetyczne, przekracza swoje kompetencje. Ojciec Święty ma świadomość tego. Nie jest przecież showmanem, ale jest przywódcą religijnym, jest papieżem, jest człowiekiem Bożym. I mówi, że rzeczywiście w wielu kwestiach szczegółowych Kościół nie ma podstaw, by proponować definitywne rozwiązania, że powinien słuchać i promować tą uczciwą i poważną debatę wśród naukowców, szanując różnorodność opinii. Ale musi ich zachęcić do tego, by szli dalej. Może im dać energię, motywację i odwagę do poważnej debaty. Jak pisze, do przyjrzenia się różnym regionom naszej planety, zwłaszcza tam, gdzie ludzkość zawiozła Boże oczekiwania. muszę streszczać rozdział drugi, to Ewangelia Stworzenia. No, odczytanie jeszcze raz tej wielkiej Księgi Bożej, Księgi Stworzenia, której literami zapisanymi przez Boga Stwórcę i Pana Wszechświata są liczne stworzenia obecne we Wszechświecie. Rozdział trzeci to ludzki pierwiastek kryzysu ekologicznego, a w niej ostra krytyka tego, co papież nazywa paradygmatem technokratycznym, czyli takim fałszywym przekonaniem, że dobra naszej planety są nieskończone, że człowiek ten, zwłaszcza taki człowiek konsumpcyjny, może sobie pozwolić na wszystko i przypomina, że nie ma ekologii bez właściwej antropologii, bez uznania godności każdego człowieka, bez personalizmu chrześcijańskiego. No i oczywiście tu znajduje się kolejne potwierdzenie naszej tezy, tezy Kościoła, że nie da się pogodzić ochrony przyrody z usprawiedliwieniem aborcji, z usprawiedliwieniem zabijania życia. Papież też ma odwagę skrytykować te style życia, które są egocentryczne, egoistyczne, które raczej sprzyjają marnotrawstwu. Pomyślmy, ile żywności się marnuje, jak wielkie jest marnotrawstwo wody, zasobów ziemi, jak generuje się mnóstwo odpadów, z którymi nie wiemy, co robić, jak powoduje się wiele nierówności. Ma odwagę krytykować, ale też proponuje pozytywny obraz, nową syntezę. Nowa synteza, która mówi, chce przezwyciężyć te różne fałszywe opinie, idee, dialektyki minionych wieków. Proponuje chrześcijański projekt ekologii. Ekologii integralnej, tak ją nazywa. Integralnej, dlatego że chce połączyć tutaj ekologię przyrodniczą, ekologię człowieka, ekologię ludzką, a nawet duchową. W innych przemówieniach papież właśnie mówi pięknie, że te nasze nieszczęścia duchowe, jak agresja, zawiść, nienawiść, to też toksyny. One też zatruwają nas, zatruwają świat wokół nas. No i wreszcie wytyczne i działania. Wytyczne i działania, które no, chyba musimy przerobić sobie na nasze programy duszpasterskie i katechetyczne i próbować je wprowadzić w życie, by rzeczywiście przeciąć tą spiralę autodestrukcji. To słowo też cytuję też Ojca Świętego. Spiralę autodestrukcji, w jakiej się pogrążamy. Aby podjąć wysiłek zmiany kursu, zmiany stylu życia i zmiany działania. Oczywiście tu z pomocą przychodzi nam edukacja i duchowość ekologiczna, czyli nasza siła religijna, nasza moc, którą daje nam nasza wiara i obecność w Kościele.
Ojcze, jeszcze raz dziękuję, bo potwierdza ojciec trafność tego, co tutaj się dzieje od tylu lat, 11, ta modlitwa, ojciec mówi, nie da się pogodzić ekologicznego zaangażowania z brakiem poszanowania dla życia, niszczenia życia człowieka w tym konkretnym przykładzie. I to jeszcze na dodatek takie bardzo na serio wejście w tę analizę, czyli nie po powierzchni, ale dobra antropologia, poznać, kim jest człowiek właśnie, to kimże jest człowiek, gdzieś wyśpiewane na początku. Ojciec mówi tu o pewnych takich właśnie bardzo konkretnych zadaniach dla nas. Gdyby tak najkrócej powiedzieć, no co nas, ludzi wiary, w tej chwili obowiązuje po przeczytaniu tego tekstu, co jest takiego ważnego, co powinniśmy zrobić, jakie ma być nasze zaangażowanie?
Myślę, że odpowiedź każdy z nas zna dosyć dobrze. To, co papież nam proponuje, to jeszcze raz przemyślenie tej szkoły duchowości chrześcijańskiej, którą mamy od wieków, ale przemyślenie jej właśnie wobec tych nowych wyzwań, nowych kontekstów. I mówię o podstawowej pracy dla każdego z nas, o wyzwaniu dla chrześcijan, czyli o nawróceniu. Czym jest nawrócenie, dobrze wiemy. Przypominamy sobie to wielokrotnie i w Wielkim Poście, i w wielu, wielu innych momentach. Każdą mszę świętą zaczynamy przecież od aktu pokuty. Akt pokuty, nie? Uświadamiamy sobie, kim jesteśmy przed Bogiem. Kim jesteśmy przed wspólnotą Kościoła. Jesteśmy grzesznikami. ludźmi ułomnymi. Ale mamy odwagę uderzyć się w piersi, w swoje piersi i powiedzieć: moja wina, i prosić Boga o siłę i moc do przemiany, do lepszego życia. I Ojciec Święty mówi, to jest najlepsza metodologia. Uznać, że ja jestem przede wszystkim grzesznikiem, ja potrzebuję przemiany również w relacji i do Boga Stwórcy, i do ludzi, zwłaszcza tych biednych, spychanych na margines, ale również do całego stworzenia. I mówię wprost o nawróceniu ekologicznym. Czyli ja, próbując zachowywać się porządnie, oszczędzając, nie marnotrawiąc, nie niszcząc zasobów świata, zmieniam siebie. Wprowadzam harmonię w swoje serce, w swoją myśl, w siebie samego. A jeżeli we mnie jest harmonia, to i świat wokół mnie jest bardziej harmonijny. I mój dom staje się bardziej harmonijny. I całe środowisko, ten ekosystem, którego jestem częścią, też staje się bardziej harmonijny. Zatem to jest coś, co jest pierwsze, co jest zwłaszcza dla nas, dla ludzi wierzących, ludzi bożych. A jeżeli już to zrobimy i czujemy się mimo wszystko słabi wobec tych trudnych problemów, nie udawajmy, to są naprawdę trudne wyzwania, z którymi wielu fachowców nie umie do końca się zmierzyć. Próbujemy i my. Jeżeli naprawdę jest nam ciężko, to pozostaje nam oczywiście modlitwa. Papież mówi pięknie o sakramentalnych znakach, o ważności liturgii Eucharystii, o rozeznaniu Eucharystii właśnie również w tej perspektywie. Jest piękny rozdział, który opisuje tę pracę duchową, którą możemy podjąć. Za chwilę mamy kolejną szansę. Przed nami kolejna Eucharystia, kolejna msza święta. No i oczywiście zaproszenie naszych świętych patronów. Królowej całego stworzenia. Tak nazywa Maryję, Matkę. Królowa całego stworzenia. Ciekawe, czy dołączą to wezwanie do litanii loretańskiej. Jest szansa.
Litania się rozwija.
Litania się rozwija, tak jest. No i oczywiście na koniec to, co już wspominałem, wezwanie do patrona tych wszystkich naszych starań, do świętego Franciszka z Asyżu, bo on dla nas, dla katolików, jest tym ideałem, tym modelem, tym, który potrafił kiedyś zrozumieć i tą relację z tym ubogim człowiekiem, i relacje z całym stworzeniem. I wszystkich zaprosić w tym swoim, w tej swojej braterskiej relacji, w braterstwie uniwersalnym, do adoracji, uwielbiania Boga i Pana Wszechświata.
Ojcze, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jest jeszcze jeden patron wymieniony przez Ojca Świętego Franciszka, to Święty Józef. U Świętego Józefa jesteśmy. Niech nam Ojciec zrobi przyjemność i przeczyta 242 punkt tej encykliki, bo to jest piękne wskazanie na tego, któremu powierzamy sprawę życia i rodzin. Właśnie Święty Józef z Nazaretu, jak mówimy, nasz Kaliski.
Właśnie w tym rozdziale zatytułowanym Królowa całego stworzenia, punkt 242. Obok Maryi wyróżnia się w świętej rodzinie z Nazaretu postać świętego Józefa. Poprzez swoją pracę i wielkoduszność i wielkoduszną obecność opiekował się Maryją i Jezusem i bronił ich. Uwolnił ich także od przemocy ludzi niesprawiedliwych, zabierając ich do Egiptu. W Ewangelii jawi się jako mąż sprawiedliwy, pracowity, mocny. Ale w jego postaci widzimy także wielką czułość. Czułość, która nie jest cechą ludzi słabych, lecz naprawdę silnych, wrażliwych. Wrażliwych na rzeczywistość, gotowych kochać i służyć z pomocą, i służyć z pokorą. Dlatego został ogłoszony opiekunem Kościoła Powszechnego. On także może nas nauczyć troski, motywować nas do wielkodusznej pracy z czułością, aby chronić ten świat, jaki powierzył nam Bóg.
Delikatność, czułość nie jest objawem słabości, ale może być oznaką jakiejś szczególnej mocy. Święty Józef nas tego uczy. I ostatnie, Ojcze, mógłbym powiedzieć ja, ale niech powie Ojciec. Ktoś powie, ja nie jestem ekologiem, nie czytam takiej książki. Ojciec mówi, zachęcam. To jest piękny tekst dla każdego, prawda?
Dla każdego. Jeżeli nie mamy sił i możliwości przeczytać, to proponuję włączyć się w nasze projekty. Zrobimy wszystko, by w naszym ruchu ekologicznym świętego Franciszka z Asyżu przełożyć te treści na proste wskazania, planujemy takie 10-12 punktów dostępnych dla każdego. Myślę, że uda nam się to zrobić w ciągu wakacji. Na początek roku szkolnego będzie to wszystko dostępne na naszym portalu świętostworzenia.pl.
Bardzo dziękujemy. Ojciec dr Stanisław Jaromi, franciszkanin konwentualny z Krakowa, znany ekolog. Chcemy teraz włączyć się, Ojcze, w przeżywanie Eucharystii. Przypomnę, że właśnie szczytem tego naszego spotkania za każdym razem co miesiąc jest Eucharystia. Będzie jej dzisiaj przewodniczył ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy z diecezji świdnickiej. Towarzyszą nam w modlitwie, śpiewem, zaangażowaniem przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych z naszej diecezji. Bardzo dziękujemy za ten psalm 8. I spróbujmy rzeczywiście postanowić, aby także przyjąć tę treść i tę podpowiedź papieża Franciszka. Właśnie Franciszek, to imię, to nawiązanie już wtedy do świętego Franciszka z Asyżu popycha papieża do takiej właśnie wypowiedzi. Choćby to jedno, co usłyszeliśmy, nie da się ekologii pogodzić z promowaniem aborcji, a wielu właśnie znanych ekologów, w cudzysłowie znanych pewnie i wielkich, oni tu walczą, a tam chcieliby niestety podpowiadać śmierć. To jest piękny dokument o życiu.